wszystko zaczęło się w 2015 roku, kiedy żona zaszła w drugą ciążę. Pierwsza ciąża w 2010 roku. Mamy świetnego synka Adasia, który nam daje no, dużo szczęścia i radości. W 2015 roku Kasia właśnie zaszła w drugą ciążę. Już na początku ciąży ginekolog, on co stwierdził, no to dziecko mi coś podpada. Wysłał nas na badania prenatalne. Tam się okazało, że jest duża szansa na to, że dzieciątko będzie troszeczkę inne niż inne dzieci, że będzie miało zespół Downa, teraz już nazywa trisomia, no ale całe mnóstwo badań. Gdzieś tam lekarze zaproponowali zrobić takie badanie bardzo inwazyjne poprzez pobranie wód płodowych. No ale to jest badanie, które jest obarczone całkiem sporym ryzykiem powikłań, poronienia bądź też uszkodzenia płodu. Natomiast lekarze bardzo namawiali, że wie pani, to jest dziecko z zespołem Downa, można bez problemu usunąć, nie będzie problemu, to jest pani drugie. Kasia stwierdziła, że po co byś się kłuła, jak i tak dziecka nie usunie, bo co one winne? Wychowamy takie, jakie jest. Ja oczywiście poparłem w pełni, no i nie poddaliśmy się. 10 listopada 2015 roku Emilka przyszła na świat. Początek miała dość ciężki, ale już później prawie, że z górki tam jeszcze miała jakieś zapalenie płuc. No Kasia generalnie spędziła te 4 tygodnie na patologii noworodka. No Kasia jest osobą bardzo empatyczną. Chciała cały świat gdzieś tam ratować zawsze, a tam na tej patologii noworodka, no jak na patologii, no, było dużo chorych dzieci, które gdzieś tam no, odchodziły też w trakcie. Prosiła mnie, żeby ją stamtąd jak najprędzej zabrać.
Emilka faktycznie urodziła się z trisomią.
Emilka ma trisomię. Oczywiście no, są pewne tam opóźnienia, no, tutaj nie można od nich wymagać więcej, aczkolwiek i tak, chcę powiedzieć, no, jak na swoją przypadłość, i tak uważam, że się rozwija świetnie, jest rezolutna, bardzo wesoła, grzeczna przy okazji. Wracając do Litum, poszliśmy do domu, już miało być już wszystko pięknie, super. Niestety 26 grudnia, czyli w drugi dzień świąt, jeszcze byliśmy na spacerku, u nas już to była szopka, jeszcze wystawiana, to pamiętam, byliśmy szopkę żywą oglądać. Kaśka wróciła do domu, mówiła, że coś ją boli serce. No, no co się zdarza, nie? Mówię, to jak ci jutro nie wstanie boję, to idziemy do lekarza. No i na następny dzień, w niedzielę, to był 27 grudnia, dalej bolało to serduszko i rączka. Trafiliśmy do lekarza pierwszego kontaktu. On stwierdził, że on się nie zna, wysłał nas do szpitala. Tam się okazało, że w sumie chyba nic się nie dzieje. Pan doktor wysłał nas do domu, no i parę chwil później, o 21:00, Kasia zaczęła się wyginać, harczeć. Nie wiedziałem na początku, co się dzieje, a zaś płacze, krzyczy, mama od Kasi też nie wie, o co chodzi. Ja gdzieś tam w przypływie, nie wiem nawet czego, zaczęliśmy z jej mamą masaż serca robić. Tak wydawało mi się, że chyba jest jej to potrzebne. Później zmieniliśmy się, mama masowała, ja robiłem już sztuczne oddychanie. Zaraz gdzieś tam w parę chwil przyjechało pogotowie. Ja wtedy się pytałem pana z pogotowia, co się dzieje, co ten, on mówi, proszę pana, na razie ta pani nie żyje. No, wtedy Adaś, mój synek, bo on jest taki, że jak jest zdenerwowany, to wymiotuje, gdzieś tam bardzo ciężko to zniósł, ale się udało, tak, Kasia gdzieś tam odżyła, serduszko zaczęło bić, no, trafiła później właśnie do koźla na PAX z tej kliniki serca, gdzie lekarz zrobił jej zabieg, naprawiający tamto serduszko, ale stwierdził, że może pacjent jest nierokujący, tak, że zawał był tak ciężki, że po prostu no, w tym
czyli
wieku...
to był zawał?
Tak, w tym wieku się tak ciężkich zawałów nie przeżywa, że generalnie wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Później tam dużo się jeszcze z Kasią działo, no a finalnie się okazało właśnie, że gdzieś tam w wyniku jednak tego zatrzymania krążenia nastąpiło niedotlenienie mózgu, później w wyniku tego niedotlenienia nastąpił obrzęk, który gdzieś tam spowodował eskalację tego uszkodzenia. No i później ku zdziwieniu wszystkich lekarzy gdzieś tam się okazało, że Kaśka wciąż żyje. No i trzeba było coś z nią zrobić, tak. I gdzieś tam zacząłem wtedy poszukiwać rozwiązań i okazało się, że faktycznie od kilku lat takim ludziom w takim stanie, z takimi uszkodzeniami można pomóc poprzez intensywną, kierunkową rehabilitację. Więc bardzo mocno się nad tym skupiłem. Tak już to trwa no, ponad rok, ta nasza walka. Niestety, no w tej chwili pomoc dla Kasi no, jest praktycznie nierefundowana, tak? W sensie to, co pan profesor Maksymowicz razem z panią Ewą Błaszczyk robi, jest fantastyczne.
Żona jest w śpiączce?
Kontaktu z nią nie ma żadnego. Natomiast z tego, co mi lekarze wielu tłumaczyło, że śpiączka trwa 6 tygodni od zdarzenia. Później, po tych 6 tygodniach, ta śpiączka zamienia się w stan wegetatywny, który później może zmienić się w stan minimalnej świadomości, który w tej chwili u Kasi gdzieś tam jest określany. Lekarze twierdzą, że Kasia w sposób minimalny, czyli na jakimś tam swoim poziomie wie, że jest. Ale świadomości jest na tyle mało, że jako takiego werbalnego kontaktu z Kasią nie ma. Próbujemy się z nią komunikować na jej poziomie, w sensie poprzez jej reakcję organizmu, czyli jak się spina, jak, w jaki sposób kaszle. Od jakiegoś czasu dzięki tej właśnie ciężkiej rehabilitacji Kasia zaczęła na nas reagować wprost, w sensie jeżeli się do niej podchodzi, mówi, to kieruje wzrok w stronę rozmówcy. To już generalnie jest to, co pan profesor Maksymowicz powiedział, to już jest duży krok w przód, tak, że to na pewno nie jest ten stan wegetatywny, w sensie, że mózg jest po prostu martwy, że kora nie działa. Jeżeli ona w ten sposób reaguje, to znaczy, że na jakimś tam poziomie jest świadoma tego, co się dzieje, jest świadoma swojej osoby, jest świadoma nas jako takich, osób, które są wokół niej i to jest też właśnie efekt tej naszej rehabilitacji, który gdzieś tam nas utwierdza w tym, że idziemy w dobrym kierunku, że to co robimy, jest dobre.
Na czym polega ta rehabilitacja?
Przede wszystkim ta podstawa, czyli po prostu fizjoterapia, prowadzona przede wszystkim przez doktora Grześka Bilińskiego. On i jego pracownicy, czy jego ludzie, jak to nazwać.
Zespół.
O, przyjeżdżałem do Kasi 2 razy dziennie. Tego, co w domu czytałem dużo, zanim na Grześka zdecydowałem. Mam duże postępy, tak, w sensie już wielu takim osobom, jak moja żona pomógł w różnym stopniu, bo tutaj też nie można powiedzieć, że ten ma to i będzie z niego tyle, ten ma to, będzie z niego tyle. To nie jest noga, że jak się noga złamie, to rokowania są takie i takie. Tutaj jest mózg, to jest bardzo dynamiczna część naszego ciała, która no, jest nieodkryta wciąż.
I właśnie, również jej możliwości, tej części naszego
ciała. Dokładnie, są pewne możliwości neuroplastyczne, natomiast trzeba je wspomagać, tak? Jeżeli byśmy dali Kasi spokój, ona by sobie tak leżała, to po prostu tak każda część naszego ciała, tak taki mózg, jeżeli jest nieużywany, po prostu zanika. I nawet jeżeli gdzieś tam ta hemodynamika w głowie by się spowodowała, że Kasia by się w jakimś stopniu na przykład nam obudziła, to już później te straty mogą być tak duże, że ona do końca życia będzie w jakiś tam sposób zależna. Natomiast dzięki temu, że w tej chwili to prowadzimy tą fizjoterapię, która nie daje może nam wprost tego efektu, w sensie, bo każdy by chciał, że zrobiłem tyle i tyle, dostałem
mam takie
tyle
efekty.
I tyle. Natomiast tu dość trzeba patrzeć na to szerzej, w sensie takim, że dzięki tej fizjoterapii, która ma Kasia w tej chwili, mózg jest cały czas używany, mózg cały czas pracuje, jest cały czas bodźcowany i jeżeli ta świadomość gdzieś tam jeszcze krąży w środku, jeszcze się tak całkiem nam nie ujawniła, to jednak mózg pracuje i nie zanika, tak? Ona go wciąż używa. My prowadzimy też terapię logopedyczną, Kasia ma codzienne wizyty pani logoped. Kasia jest codziennie pionizowana. Pionizacja u takich pacjentów jest bardzo istotna, bo to jest nasza naturalna pozycja i ona daje nam najwięcej bodźców. Jak stopa stanie na ziemi, to dla mózgu jest naprawdę mnóstwo. My nawet nie zdajemy sprawy, ile my potrzebujemy zmysłów, ile mięśni, jak bardzo nasz mózg pracuje, żeby stać, po prostu żeby stać. Udało mi się skontaktować z profesorem Maksymowiczem, który właśnie gdzieś tam w sposób taki naukowy do tego podchodzi razem z panią Ewą Błaszczyk i tworzą taką strukturę pomocy tym osobom. Bo tak,
to jest z tej kliniki Budzik?
Tak, tak. Kasia już tam była na badaniach w lutym, bo rozmawiałem z profesorem już wielokrotnie, namawiając go na pomoc Katarzynie, w końcu się zgodził, żeby wszczepić jej ten stymulator do mózgu. Natomiast na tą chwilę byliśmy na badaniach na początku lutego, no niestety wciąż tych wyników, tych badań nie ma. To były bardzo szczegółowe badania, za które jestem profesorowi bardzo, 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 bardzo wdzięczny, że udało się to dość szybko zorganizować, bo nie kryłem, że takich pacjentów jak Kasia w Polsce są tysiące, a tam miejsc jest, no wszystko jest bardzo ograniczone. NFZ no wciąż nie bardzo wie, nawet może gdyby chcieli płacić, to też nie wiedzą za bardzo jak za to płacić. Tu jest właśnie ten clue, tak, w sensie ta rehabilitacja Kasienki no, kosztuje mnóstwo pieniążków, bo ja rozumiem, że Grzegorz musi wziąć za to pieniążki, bo to jest jego praca, tak? On też ma rodzinę, ma dzieci, też kończył studia, zrobił doktorat nie po to, żeby pracować za darmo, no nie stać go na to. Natomiast Kasia potrzebuje tych zabiegów dużo, więc mówię, te koszty gdzieś tam rosną nam bardzo.
Miesięcznie? Ile pan potrzebuje?
To jest gdzieś około, to też zależy w zależności od miesiąca, to się gdzieś zamykamy w około 9000 zł miesięcznie. To jest sama Kasia, tak? W sensie to są zabiegi fizjoterapeutyczne, to są zabiegi logopedyczne, to są głębokie masaże, to są leki przede wszystkim, które Kasia musi brać, bo jednak jest po zawale serca.
Średnio zarabiający Polak tego nie udźwignie.
No, nie ma szans. Ja mam ten plus, że całe swoje życie ciężko pracowałem. W tej chwili prowadzę działalność gospodarczą związaną właśnie z branżą IT, z informatyką. No i można całkiem dobrze zarobić. Niestety to jest wciąż wszystko mało. Mam rodziców, którzy mnie wspierają finansowo. To jest wciąż niestety mało. No i właśnie Grzegorz z Gosią zaproponowali projekt Mecenat. Mówię, spróbuję. Poszedłem do tych moich klientów, w których ja pracuję, z prośbą o pomoc. I tutaj ku mojemu zdziwieniu powiedzieli, że tak, zróbmy to. Pomożemy ci. Ichniejsze wsparcie gdzieś tam powoduje, że ten budżet w jakimś tam stopniu zaczyna się zamykać. Zawsze będzie brakowało, bo jednak to jest dużo. Jeszcze dowiadomo, są rachunki, jest jeszcze dwójka dzieci. Emilka też potrzebuje fizjoterapii tej wspomagającej. No ale jednak dzięki temu projektowi Mecenat jest troszeczkę łatwiej.
Praktycznie jak to wygląda, że co miesiąc wpłacają pewną sumę?
Tak, to tak się z nimi umówiłem, że 10 każdego miesiąca robią przelew na stowarzyszenie. Ja później z fakturami, które mam za fizjoterapię i rehabilitację Kasienki, przychodzę do stowarzyszenia i po prostu mi te pieniążki zwracają, bądź też jeżeli faktura będzie wprost na stowarzyszenie, to po prostu można dać do stowarzyszenia. Stowarzyszenie po prostu z tych pieniążków potrafi zapłacić za tego typu usługi.
Tak sobie myślę, panie Grzegorzu, że my Polacy mamy różne przywary i słabości, ale też i mamy tą piękną zaletę pomagania jeden drugiemu. Sam pan powiedział, że był zaskoczony. Chyba to, co jest najtrudniejsze, to prosić o pomoc.
Tak. Tym bardziej, że ja gdzieś tam całe życie starałem się od nikogo nic nie brać. Moja żona też była bardzo dobrze zapowiadającą się panią inżynier. Generalnie myśmy nie potrzebowali pomocy w niczym od nikogo. Byliśmy samowystarczalni i człowiek nie ma takiego... Bardziej to Kasia właśnie była taką osobą, która gdzieś tam szlachetna paczka, a to na całego. Gdzieś tam jakieś zbiórki zabawek do domu dziecka i tam mnóstwo takich akcji gdzieś tam prowadziła, to bardziej myśmy w tą stronę szli, to myśmy pomagali. Nam nie trzeba było, myśmy nie chcieli od nikogo pomocy, bo nam nie było potrzebne. To myśmy chcieli komuś coś dać, jakoś wspomóc. To było dla mnie chyba jedną z trudniejszych rzeczy. Iść, otworzyć się i powiedzieć, proszę was o pomoc.